Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu Adrianny Janik-Szczastar. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Mój gość to studentka studiów azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim, gospodyni, można powiedzieć, pawilonu polskiego na targach Expo w Dubaju. Powiedz mi, skąd wybór w ogóle takich studiów? Może od tego zacznijmy.
Jeśli chodzi o wybór studiów, no to muszę przyznać, że XXI wiek będzie wiekiem Azji. Przynajmniej wszystkie prognozy, wszyscy naukowcy tak twierdzą. Jak XX wiek był wiekiem Ameryki, USA, tak teraz jest absolutny zwrot ku Azji. A że zawsze się pasjonowałam językami i innymi kulturami, no to zupełnie mnie to pochłonęło. Kultura azjatycka, szczególnie właśnie chińska. Również później jakaś miłość do arabskiego się pojawiła, więc zaczęłam uczyć się tego języka.
Nigdy nie miałaś problemu z nauką języków obcych?
Nie. Znam już ich 5, jeśli chodzi o obce języki. Każdy język to nowe życie. Tak powiedział Goethe i sama się o tym codziennie przekonuję.
Byłaś w Chinach, tak? Studiowałaś tam?
Dokładnie. Studiowałam w okolicach Pekinu, miasto Tianjin. To były też praktyki, to było stypendium na naukę języka chińskiego. Niestety koronawirus przerwał moją naukę tam na miejscu. Musiałam wrócić do kraju, ale wciąż moje rzeczy w akademiku chińskim są i może któregoś dnia do niego zawitam i odbiorę.
A teraz powiedzmy o tych targach Expo. Jak one wyglądały i jak się tam znalazłaś?
Przede wszystkim ogromne przedsięwzięcie, ogromne show, jak głoszą plotki, 6 miliardów dirhamów kosztowało. Dirham w przeliczeniu na złotówki to mniej więcej jedna złotówka, także 6 miliardów złotych. Mamy prawie 200 pawilonów, nie tylko pawilony państw, również pawilony różnych organizacji, pawilony różnych ogromnych firm, marek. Codziennie dzieje się coś nowego, są dni specjalne, wydarzenia specjalne, obchodzimy dzień każdego kraju. Dzień Polski był 7 grudnia, gdzie to było najważniejsze wydarzenie podczas całej naszej obecności na Expo. Artyści uliczni, parady, każdy kraj próbuje jak najbardziej przyciągnąć zwiedzających do siebie. Prześcigują się te pawilony w coraz to bardziej kreatywnych pomysłach na to, jak właśnie zdobyć uwagę zwiedzających czy potencjalnych inwestorów.
A jak wyglądał nasz polski pawilon? Mieliśmy się czym pochwalić?
Oczywiście. Ogólnie mamy taką tradycję wygrywania na wszystkich poprzednich Expo nagrody za najlepszą architekturę. W tym roku również taki ranking jest przeprowadzany. Dowiemy się na koniec, kto wygrał, ale w 2017 roku w Astanie dostaliśmy złoty medal właśnie za to, jak nasz pawilon wyglądał. W tym roku jesteśmy w dystrykcie mobilności, także nawet sama bryła pawilonu nie jest statyczna. Ona ma taką konstrukcję, białe, małe elementy, które przy powiewie wiatru poruszają się, tworząc wrażenie chmury ptaków, które nas otacza. Otacza nasz pawilon, więc nawet sam pawilon jest mobilny, jest wykonany z drewna, co robi wrażenie na Arabach ogromne. Oni nie mają tradycji budownictwa drewnianego, więc w ogóle na początku organizator Expo złapał się za głowę, jak usłyszał, że polski pawilon ma być zrobiony z drewna. Oni nie wiedzieli, że tak się da, nie wyobrażali sobie.
Co było wewnątrz?
Wewnątrz mamy 5 stref. Główne hasło pawilonu polskiego w tym roku to kreatywność inspirowana naturą. Pokazujemy nasze zasoby naturalne, to co możemy zaoferować. Również najważniejsze marki, takie top z różnych sektorów, na przykład jachty. Polska jest drugim na świecie producentem jachtów. 1/3 jachtów na wodach Europy jest wykonana w polskich stoczniach, o czym wiele osób nie wie, a mamy się czym pochwalić. Kolejny sektor, meble. Jesteśmy zaraz po Chinach, największym producentem mebli. Wysokiej klasy kawior, gdzie kawior kojarzymy z Rosją, ale również tak, Polacy są dużym graczem, jeśli chodzi o rynek kawioru. Zabawki edukacyjne. Nasza strefa dla dzieci w pawilonie robiła wielką furorę. Właściwie w żadnym pawilonie nie widziałam takiej strefy przyjaznej rodzinom. Nasz pawilon to miał i co więcej, w tej strefie dla dzieci były tylko i wyłącznie zabawki, przedmioty wykonane przez polskie firmy, które też cieszyły się dużą popularnością później wśród rodziców. Wszystko jedno z jakiego kraju. Pytali się, gdzie można to kupić, czy można to kupić na terenie Emiratów. Także też możemy się uśmiechnąć. Sukces odnieśliśmy również na tym polu.
Powiedz mi, pracowałaś tam tylko, czy miałaś czas, żeby pozwiedzać?
Był czas na zwiedzanie, nawet dość sporo, chociaż i tak jak na Emiraty i na wszystkie cuda, które można w Dubaju zobaczyć, to za mało, ale takie najważniejsze punkty, najwyższy budynek świata, Burj Khalifa czy sztuczną wyspę widziałam, ale muszę przyznać, że zawsze, skądkolwiek nie wracam, to jestem zachwycona Polską.
A dużo zwiedziłaś już kraju?
Nie mam pojęcia, jeśli chodzi o liczbę. Na pewno już troszkę tego jest, bo pracuję też za granicą w trakcie lata jako animatorka w hotelach z jednym z polskich biur podróży. Także co roku gdzieś w lato wyjeżdżam na wyspę w Europie, na Morzu Śródziemnym, czy w ogóle na południe Europy. Zdarzyły się te Chiny, zdarzyły się Emiraty, no i czekam na więcej.
A powiedz mi, kto cię wybrał do tego, żebyś była właśnie gospodarzem tego pawilonu polskiego?
Sama rekrutacja była bardzo skomplikowana. To się zaczęło już w styczniu, gdzie Expo ruszało w październiku. Mieliśmy 4 etapy rekrutacji i to było jury, jeśli można tak powiedzieć. Składało się z różnych ekspertów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która była odpowiedzialna za przygotowanie wystawy polskiej i pawilonu polskiego. Także cała rekrutacja w ogóle przebiegała online, co ciekawe. Więc miałam do czynienia z osobami, które mieszkają we Włoszech, które mieszkają poza granicami Polski, a przeprowadzały właśnie tą rekrutację ze mną. Musiałam przygotować filmik, który w kreatywny sposób pokaże, że to ja powinnam zostać wybrana. Musiałam właśnie opowiedzieć coś o sobie w tych 5 językach, w których mówię. To oczywiście zostało sprawdzone. Ja też gram na kilku instrumentach. To również musiałam pokazać. Zaproponowanie własnych pomysłów, co by na tym Expo Polska mogła pokazać. Jakiego wielkiego Polaka powinniśmy zaprosić. Jak się zaprezentować. Także to było kilka zadań, kilka wyzwań. No i myślę, że tak około maja dowiedziałam się, że mogę pakować walizki powoli.
A co zaprezentowałaś w tym filmiku?
Właściwie to był filmik zrobiony metodą poklatkową, czyli to były zdjęcia, które szybko były po sobie nałożone, więc tworzyły takie wrażenie ruchu. I zupełnie niemy pokazywałam po prostu to, co mogę zaoferować w pawilonie Polski, moje kompetencje, które według mnie idealnie wpisywały się w tą pracę, w te praktyki studenckie, czyli właśnie gra na różnych instrumentach, języki, które były no cenną kompetencją właśnie w kontekście tej pracy, no bo jednak codziennie w pawilonie polskim mieliśmy przedstawicieli najróżniejszych kultur, to były Filipiny, to były Indie, to było różne środowisko arabskie, także przede wszystkim to były te dwie moje najmocniejsze strony, tak twierdzę.
A w jakich językach mówisz?
To jest język angielski, rosyjski, włoski, chiński i arabski. Arabski taka najświeższa przygoda, właśnie też z nadzieją, że się go troszeczkę poduczę, pojechałam do Emiratów, chociaż muszę przyznać, że w Emiratach nie za wiele osób potrafi po arabsku mówić. Tam wszyscy mówią po angielsku, 10% całego społeczeństwa to Emiratczycy, reszta to jest ludność napływowa, także 90% osób, które mieszkają w Emiratach, wcale stamtąd nie pochodzą, więc proszę się nie obawiać, jeśli byście Państwo chcieli Emiraty zobaczyć, to z angielskim jak najbardziej, czy z rosyjskim dacie radę.
Ada, ty jesteś genialnym przykładem tego, że dziewczyna z małej miejscowości może trafić na ogólnonarodowe salony, no bo wystawa w Dubaju to rzeczywiście jeden wielki międzynarodowy salon. Powiedz mi, jak się przygotowywałaś do tego, żeby studiować właśnie na studiach azjatyckich? Jak to wyglądało u ciebie w szkole podstawowej i później w średniej?
W szkole podstawowej nie miałam pojęcia, kim chcę zostać, jak będę dorosła. W liceum, gdzie to było liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, byłam na profilu matematyka, fizyka. Chociaż umysłem ścisłym nie jestem, ale miałam nadzieję, że się do tych przedmiotów przekonam. Nie żałuję, że taki profil wybrałam. Matematyka bardzo rozwija kreatywność, logiczne myślenie, także cieszę się z tego. Ale właśnie po tym liceum, po tej ścieżce ścisłej, uznałam, że muszę znaleźć coś humanistycznego. A powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach raczej mamy taką tendencję do wypychania na market, na rynek pracy osoby po politechnice, inżynierów. No i bałam się, że troszeczkę z tym swoim humanistycznym umysłem niczego ciekawego dla siebie nie znajdę. No i pojawiła się ta opcja studiów azjatyckich, wtedy dopiero w 2017 roku otwartych świeżo na Uniwersytecie Łódzkim. Zaryzykowałam, skoczyłam na głęboką wodę, dałam temu szansę. Okazało się, że to był świetny wybór. wybór. Mam nadzieję, że ten właśnie język chiński czy arabski zapewnią mi dobrą przyszłość, no bo trzeba się go nauczyć, zanim Chińczycy nauczą się angielskiego.
Świetnie powiedziane. Opowiedz mi, jakie doświadczenia wyniosłaś z tego Dubaju? Czy to zaprocentuje jakoś w przyszłości?
No oczywiście, to jest niesamowita przygoda, ale również bardzo, bardzo cenne doświadczenie. Od takiej strony, od kuchni pawilonu, czyli właśnie oprowadzanie czy obsługa gości VIP, ambasadorów różnych krajów, no osób postawionych na najwyższych szczeblach w danych społeczeństwach, poprzez oprowadzanie wycieczek szkolnych, jakiś taki kontakt z dziećmi, próba zainteresowania ich Polską, czy w ogóle uświadomienie im, że Polska istnieje i gdzie ona jest, gdzie leży, bo to też jest problem. To, co zauważyłam w takich zwykłych rozmowach z naszymi gośćmi, gośćmi pawilonu, to to, że nie jest rozpowszechniona wiedza o Polsce. Pytania typu, czy Polska jest w Europie, czy w Polsce mówi się po rosyjsku, to była codzienność, to była normalność, już nas to nie dziwiło, więc też naszą taką małą misją było to, żeby po prostu zaszczepić w nich ciekawość naszego kraju, pokazać im najlepsze strony. Dla dzieci, dla młodzieży był to na przykład Wiedźmin, czy w ogóle cała branża IT, gamingu polskiego. Jesteśmy świetni, jeśli chodzi o gry. Chcieliśmy to pokazać, a właśnie przez takie platformy miękkie można zainteresować naszym krajem. Dla osób starszych to na przykład właśnie te nasze zasoby, to drewno, które tak bardzo zachwycało. No i oczywiście też turystyka. Chcieliśmy zachęcić, żeby w następne lato różni goście do nas, do Polski przyjechali. Mam nadzieję, że się udało. No i jeśli chodzi jeszcze o takie może bardziej prywatne doświadczenia, to po prostu konfrontacja z różnymi kulturami. Szok kulturowy często, to co dla nas jest normalne, dziwi innych i na odwrót. Fajnie było po prostu porozmawiać z różnymi ludźmi na takie powszechne tematy, dowiedzieć się, jak oni postrzegają świat, jak oni postrzegają pewne sprawy.
Wróciłeś już na studia stacjonarne?
No, na razie próbuję wrócić w ogóle do polskiej rzeczywistości, przede wszystkim do polskiej pogody. Ale tak, wróciłam i można powiedzieć, że jestem pełna zapału do nauki. Zobaczymy, jak długo w Polsce posiedzę. Może trafi się znowu jakaś okazja do wyjazdu, ale na razie nie planuję. Na razie Polska troszeczkę.
Bardzo Ci, Ada, dziękuję. Miło mieć takiego gościa w studiu. Zarażasz optymizmem, dobrą energią. No i bardzo się cieszę, że tyle wspaniałych doświadczeń przywiozłaś do Polski, do Wielunia i że mogłaś się podzielić z słuchaczami Radia Ziemi Wieluńskiej. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem była absolwentka pierwszego ELO imienia Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, obecnie studentka studiów azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, Adrianna Janik, która w tym roku przepięknie reprezentowała nasz region na targach Expo w Dubaju, była gospodarzem pawilonu polskiego. Dziękuję, Ada, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni raz jesteś u nas gościem w studiu. Pięknie dziękuję.
Dziękuję. Thank you, spasiba, szukran, sie, grazie.